Zapraszamy na audycję Zielone Podróże. Gościem Katarzyny Polewko będzie Hubert Pyliński, ekspert do spraw analiz branżowych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Temat rozmowy to, czy lokalne samorządy stać na niskoemisyjny transport.
Czy lokalne samorządy stać na transport niskoemisyjny? Odpowiedzi na to pytanie poszukamy z Hubertem Pylińskim, ekspertem do spraw analiz branżowych z Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Hubercie, czy na zadane przed momentem pytanie o to, czy lokalne samorządy stać na transport niskoemisyjny, można odpowiedzieć jednoznacznie, tak czy nie?
Wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna i jest pozytywna, ponieważ przy uwzględnieniu dotacji zakup autobusów zeroemisyjnych jest tańszy niż autobusów dieslowskich, pomimo znacznych różnic w cenie tych autobusów, gdzie autobusy zeroemisyjne, czyli najczęściej autobusy elektryczne, są około dwukrotnie droższe niż tradycyjne autobusy dieslowskie. Pomimo tych różnic w cenie, dzięki wysokim dotacjom, jakie samorządy mogły otrzymać na zakup tych autobusów, to po uwzględnieniu tych dotacji autobusy zeroemisyjne są tańsze. I to, na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że obecnie samorządy już mogą otrzymać takie dotacje na zakup autobusów zeroemisyjnych, a autobusy dieslowskie takimi dotacjami już nie są objęte, więc z tego wynika fakt, że samorządy stać na autobusy zeroemisyjne. Także jeżeli weźmiemy pod uwagę kwestie kosztów eksploatacyjnych, czyli przede wszystkim kosztu zakupu paliwa lub energii elektrycznej zasilających te pojazdy, to tutaj pod tym względem także autobusy elektryczne są zbliżone kosztowo lub nawet tańsze od autobusów dieslowskich. To dokładnie zależy od aktualnej ceny oleju napędowego i energii elektrycznej, które podlegają wahaniom, ale pod tym względem także autobusy autobusy elektryczne mogą być konkurencyjne i spodziewamy się, że w dłuższym horyzoncie czasu, gdy ceny oleju napędowego mogą wzrastać na skutek polityki transportowej, środowiskowej Polski oraz Unii Europejskiej, a z kolei będziemy mieli dostęp do tańszej zielonej energii, to te proporcje będą zmieniać się na korzyść autobusów zeroemisyjnych.
I to jest bardzo pozytywna odpowiedź, którą usłyszeliśmy, ale zastanawia mnie, czy wszystkie samorządy stać na zakup właśnie takich autobusów niskoemisyjnych, zerowoemisyjnych, bo możemy te samorządy podzielić na mniejsze, większe, bogatsze i te mniej zamożne.
Tak, no oczywiście to wszystko zależy od sytuacji finansowej danego samorządu. Ja mam tutaj jedyne, jakieś dostrzegam pewne zróżnicowanie, to jest na poziomie typu czy wielkości samorządu. Zdecydowanie lepiej i więcej takich inwestycji w autobusy zeroemisyjne ma miejsce w miastach, w samorządach miejskich, które organizują transport, komunikację miejską. Z kolei na terenie, jeśli chodzi o kwestie o organizację i zapewnienie taboru do realizacji przewozów pozamiejskich, regionalnych, to tutaj sytuacja, ten rodzaj transportu jest zdecydowanie niedofinansowany i tu także ma miejsce znacznie mniej inwestycji w autobusy zeroemisyjne.
A z jakich źródeł samorząd powinien pozyskiwać środki finansowe? Gdzie samorządowcy mogą tego wsparcia i tych funduszy szukać?
Obecnie głównym źródłem finansowania inwestycji w autobusy zeroemisyjne jest program Zielony Transport Publiczny organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I trzecia edycja tego programu jest w znacznym stopniu finansowana środkami z KPO. Tu mówimy łącznie o kwocie dostępnego wsparcia na poziomie 2 miliardów złotych. Także jeśli mówimy o środkach KPO, to był przeprowadzony konkurs na dofinansowanie zakupu autobusów do realizacji przewozów o charakterze pozamiejskim. Kolejne instrumenty związane z środkami unijnymi to będą programy regionalne, Fundusz Europejski na infrastrukturę, klimat i środowisko oraz Fundusz Europejski dla Polski Wschodniej. I łącznie według naszych szacunków w perspektywie do 2030 roku na ten cel będzie dostępne około 8 miliardów złotych.
Panie Hubercie, czy uważa Pan, że realnie możliwe jest, aby do 2028 roku osiągnąć ten wymagany ustawą 30% próg zeroemisyjnych pojazdów we flocie? Z naciskiem na realnie.
Z przeprowadzonego przez nas badania na próbie blisko 100 samorządów, które miało miejsce w ubiegłym roku, wynika, że około 1/3 samorządów uda się osiągnąć ten ustawowy cel 30% autobusów zeroemisyjnych na flocie autobusów realizujących usługi transportu zbiorowego w miastach. Tutaj, biorąc pod uwagę metodologię naszego badania i dokonany przez nas szacunku, realnie szacuję, że może to się udać nawet około połowie samorządów, ponieważ my w naszym badaniu założyliśmy, że wszystkie nowe autobusy zeroemisyjne będą powiększać flotę, istniejącą flotę autobusów, a nie będą zastępować istniejących autobusów dieslowskich. Więc, a wiemy, że na pewno przynajmniej jakaś część tych nowych autobusów będzie je zastępować, w związku z czym odsetek tych autobusów zeroemisyjnych będzie wyższy niż ten wynik 31%, który wyszedł w naszym badaniu, więc stąd realnie szacuję, że to może być około połowa samorządów. Jeżeli chodzi o kwestię realności tego celu, to warto też zwrócić uwagę na fakt, że tak jak wyszło z naszego badania, spośród ponad 1200 autobusów, które planują w perspektywie do 2028 roku zakupić przebadane przez nas jednostki samorządu terytorialnego, 55% autobusów stanowią autobusy elektryczne, 17% autobusy wodorowe. Łącznie to jest, oznacza to, że 3 na 4 nowo kupowane autobusy będą stanowić autobusy zeroemisyjne. Trend ten potwierdzają też dane rynkowe o rejestracjach nowych autobusów miejskich w 2023 roku, gdzie około 45% autobusów stanowiły autobusy zeroemisyjne. Podobne wnioski płyną z podsumowania roku dokonanego przez firmę Solaris, czyli jednego z liderów rynku produkcji autobusów w Europie, który wywodzi się z Polski. I firma Solaris w ubiegłym roku 53% jej sprzedaży stanowiły autobusy zeroemisyjne, kolejne 14% to były trolejbusy, a jeśli chodzi o portfel zamówień tego producenta, który wskazuje nam, jak będzie kształtowała się sprzedaż w przyszłym roku, to wynika z niego, że około 8 na 10 nowo zamawianych autobusów to są już autobusy zeroemisyjne, czyli autobusy elektryczne, autobusy wodorowe lub trolejbusy. Więc tutaj kierunek zmiany jest jednoznaczny i te cele zostaną osiągnięte.
Bo to są oczywiście szacunki, ale one wydają się być bardzo satysfakcjonujące. Tak. Czy jednak mogłoby być lepiej?
Jeżeli tak zastanowimy się nad aspektami, które mogłyby pomóc czy usprawnić te przejście na zielony transport, myślę, że wartym zastanowienia byłoby instrumenty, które opierałyby czy niwelowały ryzyko wystąpienia szoków związanych z cenami zakupu energii elektrycznej lub paliwa wodorowego zasilającego autobusy wodorowe, ponieważ tu w ostatnim czasie w związku z zawirowaniami rynkowymi docierały sygnały, że w wyniku skokowych wzrostu cen energii elektrycznej użytkowanie autobusów elektrycznych może nie być uzasadnione ekonomicznie. W tym celu takie instrumenty wspierające i ograniczające ryzyko wystąpienia takich zdarzeń byłoby pomocne. A tak, jeżeli tak generalnie podsumowując, jeżeli te istniejące instrumenty wsparcia zostaną utrzymane i będą kontynuowane w dalszej perspektywie czasu, to zdecydowanie perspektywy rysują się dość pozytywnie.
Panie Hubercie, a w jakim regionie zauważyć można taką największą, najszybszą zmianę? A gdzie jeszcze jednak ten transport niskoemisyjny kuleje?
Pod względem geograficznym nie dostrzegam jakichś istotnych różnic między regionami. Tak jak wspomniałem, bardzo istotne różnice występują pomiędzy dużymi miastami, czy generalnie samorządami miejskimi, które organizują komunikację miejską, która jest dość dobrze finansowana i mają tam miejsce wspomniane już przeze mnie wcześniej liczne inwestycje w autobusy zeroemisyjne. Kontrastuje to bardzo mocno z transportem pozamiejskim, regionalnym, który jest strukturalnie niedofinansowany i potwierdza to chociażby potwierdzają to dane o liczbie i wartości złożonych wniosków w konkursie organizowanym przez Centrum Unijnych Programów Projektów Transportowych na dofinansowanie zakupu autobusów nisko- i zeroemisyjnych w transporcie pozamiejskim, ponieważ tam dostępne było dofinansowanie na łączną kwotę blisko 1 700 000 000 zł, a wpłynęły wnioski na kwotę wynoszącą 444 miliony złotych, czyli to oznacza alokację na poziomie 26%, co pokazuje no, relatywnie niewielkie zainteresowanie, co w znacznym stopniu wynika z faktu dużych wyzwań, jakie stoją przed organizacją transportu na obszarach pozamiejskich w Polsce. I fakt tych znacznych wyzwań związanych generalnie z organizacją tego transportu przekłada się na niewielką skalę inwestycji w transport, w tabor zeroemisyjny czy niskoemisyjny.
Mówimy o samorządach, skupiliśmy się na regionie, ale jak Polska wypada na tle innych krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o flotę transportu niskoemisyjnego?
Często docierają do nas informacje o wielkości floty samochodów elektrycznych w innych krajach Europy i w Polsce. I chociażby w tym aspekcie liderem jest Norwegia, gdzie już prawie 90% nowo rejestrowanych samochodów osobowych stanowią samochody elektryczne. W Polsce ten odsetek w dalszym ciągu nie przekracza 5%. Jeśli spojrzymy tylko na wycinek rynku, jaki stanowią autobusy miejskie, to w tym aspekcie zdecydowanie wypadamy zdecydowanie lepiej. I nie mamy się czego wstydzić. Według danych Europejskiego Obserwatorium Paliw Alternatywnych, to jest taka platforma prowadzona przez Komisję Europejską, zbierająca dane o pojazdach o napędzie alternatywnym w Unii Europejskiej. Zgodnie z danymi tego obserwatorium wynika, że flota autobusów elektrycznych w Polsce wynosi 1100 sztuk i daje nam to 8 miejsce w Unii Europejskiej. Liderami są Niemcy i Francja, gdzie w każdym z tych krajów na ulicach tamtejszych miast jeździ około 2,5 tysiąca autobusów elektrycznych.
I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiaj naszą rozmowę, stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Hubert Peliński, ekspert do spraw analiz branżowych z Banku Gospodarstwa Krajowego, był naszym dzisiejszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.